Bądź zdrów.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. To jest audycja medyczna w Radiu Gdańsk, a moim gościem jest Beata Góralska, pielęgniarka, rehamenadżerka, przewodnicząca zespołu do spraw profilaktyki odleżeń i ran przewlekłych w szpitalu imienia PCK w Gdyni Redłowie, wojewódzka konsultant w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej w Pomorskiem. Witam panią, dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
Chciałam z panią porozmawiać na temat ran przewlekłych. To taka dosyć często spotykana nomenklatura, ale co to tak naprawdę znaczy? Co to znaczy, że rana jest trudno gojąca się? Dlaczego tak się może dziać?
No rana to w ogóle uraz, tak? Jakikolwiek by on nie był. Czy to jest rana pooperacyjna, czy spowodowana urazem mechanicznym, czy oparzeniem, czy nawet jest to rana nowotworowa. To jest taka rana, która nie goi się fizjologicznie.
Czyli nie goi się prawidłowo po prostu.
Nie goi się prawidłowo.
Tak prawidłowo to ile to powinno trwać, a kiedy zaczyna to być już stan przewlekły?
Definicje różnie mówią. Mówią 4-6 tygodni, 6-8 tygodni powinno się zagoić wszystko i powinno być dobrze. Natomiast czasami te procesy gojenia się opóźniają z różnych przyczyn. I tak naprawdę powiedzmy, że rana pooperacyjna powinna się zagoić, skóra właściwie, do 10 dni. Widzimy to na co dzień, kiedy pacjent mówi, proszę za 10 dni przyjść, zdejmiemy szwy. Ale ten proces to jest taki fizjologiczny, natomiast niefizjologiczny jest wtedy, kiedy ta rana nam się rozchodzi, jest duża, głęboka i to jest zupełnie inny proces gojenia przez ziarninowanie.
Tak, i nie zawsze to jest tak, że źle coś zostało zszyte, czy coś w tym stylu, tak?
Bo absolutnie tak, sobie, tak.
Pacjent może pomyśleć, o, chirurg tutaj coś źle zrobił. To niekoniecznie musi być coś źle zrobione w trakcie zabiegu.
Tak, absolutnie tak, bo proces gojenia zależy od stanu fizycznego pacjenta. Tak naprawdę. Od tego, w jakiej my jesteśmy bardzo często kondycji fizycznej, biochemicznej, cokolwiek to znaczy, czy jesteśmy dobrze odżywieni, czy mamy inne choroby współistniejące. Naprawdę wiele czynników ma ogromny wpływ na proces gojenia rany.
A jakie jest prawdopodobieństwo, że akurat nam się coś takiego przytrafi? To te trudno gojące się rany, zdarzają się często, czy raczej to jest powikłanie dosyć rzadkie? Nie mówię tutaj mówimy o takich pooperacyjnych, może tak się skupmy. No, to jest częsta sprawa?
Ja wrócę może do definicji jeszcze takiej trudno gojącej się czy przewlekłej rany, tak? Polskie Towarzystwo Leczenia Ran stara się troszeczkę teraz pokazać tą ranę, kiedyś nazywaną przewlekłą, jako trudno gojącą się niefizjologiczną, to znaczy gojącą się troszeczkę inaczej, dłużej. I tak jak powiedziałam, z różnych przyczyn. W związku z tym mamy szansę na takie trudne gojenie.
Może
w naszym przypadku.
Może szansę to bym nie nazwała, tylko jakieś ryzyko.
Tak, ryzyko. Przepraszam za wyrażenie. Tak, ale ryzyko u pacjentów, u osób, które są dobrze odżywione, nie mają wielochorobowości, to ryzyko jest bardzo niskie.
My mówimy tak ogólnie, trudno gojące się rany, ale o czym my mówimy konkretnie? Bo może słuchacze chcieliby wiedzieć konkretnie, co to mogą być za rany, bo podział, klasyfikacja trudno gojących się ran istnieje, prawda?
Tak, istnieje.
Czyli co to może być?
Generalnie istnieje podział ran. Mhm. Nie ma ran trudno gojących się. Nie ma takiej klasyfikacji. Albo jest rana prawidłowo gojąca się, albo nieprawidłowo, czyli taka trudna. A trudna rana gojąca się to jest taka, która ma wiele przyczyn takich związanych z samym pacjentem, z jego właśnie stanem fizycznym i funkcjonowaniem jego organizmu. I wtedy ta rana się staje trudną do wygojenia.
No ale powiedzmy, jak w potocznym języku, my jako pacjenci myślimy i mówimy o tych ranach, czyli to na przykład może być odleżyna chociażby, tak? To też jest rana, tak?
Tak,
czy jakaś
ale
stopa cukrzycowa, to też jest trudno gojąca się rana, która się jakieś owrzodzenie, prawda?
To mówimy o tym, co jest przyczyną i co wywołało tą ranę. Mhm. A trudno gojąca się to znaczy, że jest trudna do wygojenia. Mhm.
Czyli
są pewne czynniki, no są pewne czynniki, które rzeczywiście powodują, że gojenie rany jest opóźnione. No jak popatrzymy na taką ranę, którą zrobimy, nie wiem, upadając na kolano, ocieramy kolano, krew się poleje, za 7 dni w ogóle nie ma śladu.
Mhm, bo to jest rana powierzchowna, prawda?
No to jest rana powierzchowna. ale na przykład teraz mamy ranę pooperacyjną, gdzie, gdzie na przykład pacjent był niedożywiony, wyniszczony, bardzo ciężko choruje, na przykład jest pacjentem onkologicznym, wtedy bardzo często jest tak, że ta rana ma naprawdę duże ryzyko, jest, że ta rana się nam troszeczkę powikła, nie będzie się goiła, wydłuży się ten czas gojenia, bo regeneracja tkanek jest dłuższa.
No właśnie, bo czy są jakieś fazy gojenia się rany? Jak to powinno przebiegać? Tak. Bo mówiła pani, że to jest dwa tygodnie i nawet takie rany pooperacyjne powinny już, że tak,
skóra.
Zmierzać.
Skóra się...
tak, powinny już zmierzać przynajmniej to, co widać na powierzchni, także skóra, zrastać się i powstawać powoli blizna. Ale jak z tymi fazami jest? Jak to przebiega?
No tak, medycy, profesjonaliści określają taki najprostszy podział etapów gojenia rany, to jest etap fazy zapalnej, proliferacji, czyli odbudowy, i faza epitelizacji, trudne słowo, ale naskórkowania, czyli już się tworzenia blizny, ale już tak przebudowania do tego, żeby ta skóra miała, zachowała już swoją ciągłość. Czyli takie trzy etapy. I tak naprawdę te trzy etapy wszędzie zachodzą, w każdej ranie. Czy pooperacyjnej, czy po urazowej.
Czy nawet tej powierzchownej.
Czy nawet tej powierzchownej, tak.
Ale rozumiem, że to może być zaburzone, te fazy. Natomiast chciałam jeszcze zapytać, bo my widzimy to, co widzimy, prawda, z wierzchu, czyli mamy szwy na przykład przez pierwsze po zabiegu operacyjnym okres, które później są najczęściej chyba po dwóch tygodniach, tak? Ja tutaj nie chciałabym się...
To zależy.
Zależy jak tak. A czasami trochę dłużej, czasami trochę krócej są zdejmowane te szwy. No i już mamy, prawda, nam się wydaje, dobra, zagoiło się, bo się wszystko trzyma kupy, tak? Zrosło się, krótko mówiąc.
Dokładnie.
Ale to nie znaczy, że w środku, czyli to, czego nie widać, już jest zagojone, tak?
Tak, musimy mieć ten czas, stąd są zalecenia. Proszę nie dźwigać, proszę nie szarpać, bo te tkanki wewnątrz muszą też się odbudować. I do tej odbudowy potrzebujemy budulców. Jeżeli pacjent był w złej kondycji takiej fizycznej, słabo odżywiony, miał słabe zapasy organizmu na to, żeby odbudować to
wszystko.
Albo jakąś chorobę, która
komplikuje tą sprawę.
Na przykład niewydolność żylną, prawda, albo niewydolność serca. No to rzeczywiście te komórki, te tkanki wewnątrz, których my nie widzimy, one mają wydłużony czas do regeneracji. I to o to chodzi, że na zewnątrz widzimy, że jest zagojone, a w środku nie do końca.
Czyli tak modelowo to trwa mniej więcej ile, że aż się wszystko zagoi? Miesiąc, dwa, trzy? Gdzieś tak trzeba na to liczyć? I jak te tkanki wewnętrzne również, że tak powiem, już nie powinny sprawiać problemu i być tak samo zagojone, jak to, co widać na zewnątrz?
Tak naprawdę powinniśmy zajrzeć do środka. I często jest to robione USG, jakieś badania szczelności, na przykład jeżeli są resekowane jelita, to wszystko ma jakby musimy spojrzeć,
tak jakoś...
nie, gołym okiem się na zewnątrz tego nie da. Natomiast jest ten czas po leczeniu, chociażby leczeniu operacyjnym, jest ten czas na to, żeby ta regeneracja przeszła prawidłowo i na przykład lekarz mówi, proszę Państwa, proszę pani, proszę pana, miesiąc nie ma dźwigania, zakaz pracy fizycznej, dwa miesiące, bo to wszystko musi się zregenerować.
Powolutku. Czyli pacjent, który nie zastosuje się do tych zaleceń lekarza i zacznie zbyt szybko, podejmie jakąś aktywność, taką no, niedozwoloną mu w tym momencie, no może sobie napytać biedy,
zaszkodzić.
Tak? Może sobie zaszkodzić. Dobrze, a przejdźmy do tego, dlaczego te rany nie chcą się goić, bo mówiliśmy o tym czynniku ludzkim związanym z naszym stanem zdrowia, stanem odżywienia, to wszystko ma znaczenie, prawda? Ale też takiej rany nie goją się na przykład z powodu jakichś zakażeń albo niewłaściwej pielęgnacji, prawda? To też to może być.
Tak, oczywiście, to jest prawda i to są czynniki, które są czynnikami jakby w klasyfikacji zewnętrznymi, które mają wpływ na proces gojenia rany.
No co i jest takim... najgorsze? Co jest najgorsze dla takich ran? Właśnie to zakażenie?
Brak higieny osobistej. Brak higieny osobistej, higieny, ja nie mówię o sterylności, brak takiego minimum sanitarnego w najbliższym otoczeniu pacjenta, ale i również brak odpowiedniego odżywienia, ma ogromny wpływ na proces gojenia.
No właśnie, bo dla gojenia się ran ta dieta pacjenta ma znaczenie? Jaka powinna być w takim razie, żeby się... Bo nam się wydaje, że to nie ma znaczenia praktycznie właściwie, tak? No jakie może mieć znaczenie dieta dla gojenia się ran? A zdecydowanie ma, tak?
Ma ogromne znaczenie i tutaj ukłony ślemy w kierunku towarzystw naukowych, które badają tą zależność między odpowiednim stanem odżywienia, procesem gojenia rany i wracania, i rekonwalescencji, i wracania do zdrowia, do
funkcjonalności. Kiedyś jak ktoś wracał do zdrowia, to mu się rosoły dawało, tak?
Tak, rosoły.
No właśnie. No, czy to jest dobry kierunek, jeśli chodzi o te zdobycze naukowe, o których wiemy teraz już, jak to powinno wyglądać?
Te rosoły to są słabe, jeżeli popatrzymy...
Za mało trochę, tak?
Troszeczkę za mało. Jeżeli popatrzymy na... rozłożymy na czynniki pierwsze, no to jest troszeczkę mało, bo między... to zależy, jak tu pusta kura była, jak dużo mięska zostało w tym rosole i warzyw. Natomiast tak średnio wyliczono, że to ma około 150 kilokalorii. A żeby myśleć o tym, żeby zdrowieć i żeby mieć realny wpływ na to, żeby gojenie było prawidłowe i żeby to gojenie nawet i przyspieszyć czasami, to potrzebujemy tak 30-35 kilokalorii na taki 1 kilogram masy ciała. Ale do tego potrzebujemy też wody, potrzebujemy witamin, białka, które jest budulcem, więc to nie jest tylko ten rosołek, żeby ten proces gojenia był prawidłowy i żeby doszło do wygojenia
rany.
Czyli
to jest dieta, powinna być bogato-białkowa? Tak to mam rozumieć?
Tak, bogato-białkowa, taka, i my jesteśmy w stanie wyliczyć na ten moment, na szybko wyliczyć na teraz na kartkę, bo na przykład pacjent waży 60 kg i nie ma wielochorobowości, ma zabieg operacyjny, nie wiem, pęcherzyk żółciowy usunięty, więc 60 kg razy 1 gram białka, to jest 60 gramów białka na dobę powinien przyjąć. No i wtedy patrzymy, jaki produkt, ile białka ma, dzielimy to na 4-5 posiłków, więc w każdym posiłku musi być troszeczkę tego białka. Najlepiej na
czyli
początek
dnia więcej.
Czyli bez dietetyka
dla wielu osób się nie obejdzie, tak?
Tak.
Powinno się
tak.
Taką poradę dietetyczną, specjalisty.
Tak.
Takie porady można uzyskać jeszcze na etapie, jak się jest w szpitalu, prawda? Są osoby,
jest
które
w szpitalu,
udzielają.
Ale też i tu zahaczymy o prehabilitację, która w tej chwili...
Prehabilitację, czyli takie przygotowanie
do
leczenia.
Tak. Bo to nie tylko leczenie operacyjne, ale leczenie systemowe, onkologiczne.
Bo więc mamy rehabilitację przed leczeniem, a rehabilitację
dokładnie tak.
Po leczeniu. Tak?
Dokładnie tak. Więc takie poradnictwo jest i akurat w naszym szpitalu możemy uzyskać takiej porady, bo mamy wiele publikacji na stronie internetowej szpitala, ale też można się zgłosić indywidualnie.
Czy z Pani takiej praktyki klinicznej wynika, że wiek pacjenta ma znaczenie, że w podeszłym wieku osoby, które przechodzą zabiegi operacyjne, no trudniej, że tak powiem, wychodzą z tego, bo tutaj znaczenie ma no wiek pacjenta, który no w jakiś tam sposób może zaburzać to gojenie się ran.
Tak, pacjent senioralny w ogóle jest pacjentem, bo mówimy o wieku teraz, pacjent senioralny jest w ogóle pod szczególnym nadzorem ze względu na to, że pewne procesy organizmu jakby spowalniają i zauważamy, że ma mniejszą ochotę na jedzenie.
Właśnie często
się
po prostu
rusza,
ludzie
mniej
nie mają apetytu, prawda?
Tak, teraz... nie mają apetytu, ale kochają słodkie, które nie jest budulcem.
No niestety.
W związku z tym no, też mówimy o tym, że wiek ma stanowczo duże znaczenie, bo ta mobilność jest też mniejsza. Mniejszy apetyt, mniej siły, sarkopenia się pojawia, czyli zmniejszona masa mięśniowa i to jest już jako, powiedzmy, diagnoza, więc z sarkopenią walczymy. Nie tylko w chorobie nowotworowej, ale przede wszystkim w wieku senioralnym.
A czy można powiedzieć, że te osoby, które są przewlekle chore, mają na przykład cukrzycę, albo muszą po prostu, nie wiem, są po udarach, muszą spędzać właściwie swoje życie w pozycji leżącej, w łóżku. Niektórzy, tak? Nie mówię, że każdy z cukrzycą, absolutnie, ale pojawia się wtedy słowo odleżyna. Czyli to, tak. Że pojawia się tego rodzaju rana, Jak one powstają i ile czasu tworzą się odleżyny? Czy to jest szybki proces i może do tego dosyć szybko dojść, czy jednak no, powinno się wiedzieć na ten temat? Jeśli mamy takiego pacjenta na przykład w domu u siebie.
Tak, unieruchomienie. Przede wszystkim wpływa na...
To jest zaburzenie
na...
krążenia chyba, tu o to chodzi, tak?
Nie tylko.
Niekoniecznie.
Nie tylko. Unieruchomienie pacjenta w łóżku czy na wózku siedzącym, dla niepełnosprawnych, takich, którzy mają zaburzenia powiedzmy czy chodu, czy są właśnie po udarach, unieruchomienie powoduje, że procesy organizmu spowalniają, metabolizm spowalnia. Do tego dołożymy, że pacjent nie ma apetytu, więc spada masa mięśniowa i to unieruchomienie może być również przyczyną do tego, że powstają rany u pacjentów leżących. Odleżyna z łacińskiego, łacińskie słowo decubitus, odleżenia, czyli permanentny ucisk w jednym miejscu, a szczególnie mamy mapę powstawania takich ran odleżynowych. To są wszystkie miejsca, gdzie
jest nacisk
bliskość,
na podłoże ciała.
Tak, na podłoże. Podłoże naciska na okolice wyrośli kostnych, jakichkolwiek. Czy to jest potylica, czy to jest łokieć, czy to jest pięta, czy to jest talerz biodrowy, czy okolica kości ogonowej. Tamte miejsca są najbardziej narażone, bo w tych miejscach najbliżej wyrośla kostne są położone pod skórą.
Czyli tak zwane materace przeciwodleżynowe spełniają swoją rolę rzeczywiście w tej profilaktyce?
Tak, spełniają rolę, ale powinniśmy wybierać takie, które spełniają normy i standardy. To nie są zwykłe materace nadmuchane, takie jak stosujemy w namiotach, jak jedziemy na biwak, tylko są specjalne zmiennociśnieniowe, które też mają funkcję tak zwanego wietrzenia i masowania ciała.
Czyli rozumiem, że nie każdy pacjent, który jest tak zwany obłożnie chory, leżący, jest narażony na te odleżyny. Jeśli będzie zapobieganie, profilaktyka, to całkiem można, że tak powiem, temu zapobiec.
Dokładnie tak. Do tego dołożymy higienę osobistą, stosowanie dedykowanych środków pielęgnujących. Do tego dołożymy odpowiednie odżywienie, odpowiedni dobór składników odżywczych i do tego aktywność fizyczną. Wiadomo, leżący nie wstanie, nie będzie wstawał i chodził. Natomiast zmiana pozycji ciała.
Odleżyna to jest też rana przewlekła, tak? Czyli też niech trudno jest gojąca się. Pielęgniarki, lekarze, pacjenci no boją się tych odleżyn, prawda? Jak ktoś słyszy odleżyny, to myśli sobie, o, będzie ciężko
tak,
z tego
wyjść.
Tak,
bo to jest ubytek ciała.
Dlaczego tak ciężko odleżynę jest wyleczyć?
Dlatego, że to jest wieloaspektowe podejście do leczenia. To nie jest tylko zmiana opatrunku. Ale mimo wszystko lepiej zapobiegać niż leczyć. Natomiast jeśli już nam pojawi się odleżyna, a może się pojawić w ciągu dosłownie kilku godzin, kiedy kondycja skóry jest słaba.
Czyli właśnie nie powiedziałyśmy tego, to się nie tworzy latami, tygodniami, tylko...
Potrafi się w kilka godzin zrobić.
Kilka godzin, tak. Jeśli ta pozycja jest niezmieniana i ktoś leży na złym
cały
podłożu,
czas,
tak?
Tak,
na złym
i cały czas w tej samej pozycji. Te uciski są w jednym miejscu, permanentne, ciągłe, a zmiana pozycji pozwala odciążyć te miejsca ucisku. I to jest
czyli
jeden
osobę,
z elementów profilaktyki.
Jeśli nie mamy takiego materaca i nawet to jest jakaś chwilowa choroba, no nie jest to związane z jakąś przewlekłym stanem, to też nie powinno się leżeć non-stop w tej samej pozycji, tak?
Tak.
Bo na przykład, nie wiem, ktoś ma, chociażby, nie wiem, nogę można mieć złamaną, tak? Unieruchomioną i też leżeć w łóżku.
Dokładnie.
I tutaj również jest to ryzyko, tak? Wtedy
dokładnie odleżę. Tak jest. Tak jak powiedziałam, odleżyna decubitus, odleżenia. Przyczyna jest nie wewnętrzna, związana z chorobą przewlekłą, tylko z tym, że jest permanentny ucisk.
No dobrze, mówiłyśmy też o tych ranach, które są poddane jakby działaniu takich czynników zewnętrznych, bakterii, grzybów, tak? Różnych, brak czynników jakichś odżywczych, brak dobrej diety.
Dokładnie.
Niedotlenienie rany też ma znaczenie, czyli takie,
tak.
Nie wiem, ktoś zabandażuje się, prawda, po...
Nie, to akurat nie.
To nie,
to,
ale
to ucisk
co to znaczy? Co to znaczy to niedotlenienie rany?
To niedotlenienie. To chodzi o naczynia krwionośne, bo tak naprawdę naczyniami krwionośnymi krew rozprowadza tlen. i substancje odżywcze, które przenikają, bo są wchłaniane w jelicie cienkim przez naczynia krwionośne, rozprowadzone przez cały, przez sieć naczyń krwionośnych.
Czyli jaki można zrobić błąd, że jest to niedotlenienie rany?
Niewydolność żylna.
Czyli po prostu to nie jest już błąd, tylko po prostu taki
niewydolne naczynia mogą być.
Chorobowe sprawy, tak?
Tak, mogą być niewydolne naczynia, ale też niedobór w tej krwi substancji odżywczych. Czyli znowuż wracamy do odżywienia. To jest taki proces złożony, że właściwie można byłoby i tydzień czasu opowiadać i rozmawiać na ten temat. Natomiast to niedotlenienie miejsca i jeszcze do tego ucisk, to powoduje właśnie tą odleżynę. To niedotlenienie i niedożywienie tego miejsca może spowodować, że ta rana będzie się źle goiła. Nawet prosty zabieg operacyjny, gdzie jest proste cięcie, ma się zgoić ta rana przez rychłozrost, sklejenie brzegów rany, ona niestety nam się powikła. Bo tam, w tym miejscu nie ma odpowiedniego krążenia krwi.
Beata Góralska, pielęgniarka przewodnicząca zespołu do spraw profilaktyki odleżyn i ran przewlekłych w szpitalu imienia Peceka w Gdyni-Redłowie, jest moim i Państwa gościem. Za chwilę dalszy ciąg rozmowy. Zapraszam Państwa na krótką przerwę.
Bądź zdrów!
Joanna Matuszewska, witam Państwa po przerwie. To jest audycja medyczna, w której gościem jest Beata Góralska, pielęgniarka, przewodnicząca zespołu do spraw profilaktyki odleżyń i ran przewlekłych w szpitalu imienia PCK w Gdyni-Redłowie, wojewódzka konsultant do spraw pielęgniarstwa opieki długoterminowej w naszym województwie. Rozmawiamy o ranach przewlekłych, odleżynach i ranach takich trudno gojących się. Czy rana przewlekła powinna być sucha czy wilgotna? To znaczy, czy powinniśmy tak nad nią pracować, żeby ją zasuszać, czy wręcz przeciwnie?
Co mówią towarzystwa naukowe? Mówią, że wilgotno.
Natomiast to by się wydawało takie niektórym nawet dziwne, prawda? Bo powinien powstać strupek i tak dalej, to trzeba zasuszać, ale to niekoniecznie.
W zależności od tego, jakiej ranie mówimy, bo rana ranie nierówna. Jeżeli to jest, jak w pierwszej części mówiłam, otarliśmy sobie kolano, więc drobne otarcia są, one szybko zagoją się. Natomiast rana taka, która jest spowodowana czynnikiem wewnętrznym, czyli chorobą przewlekłą, czy chociażby rozmawiałyśmy o odleżynie, to ta rana niestety albo stety powinna być gojona na wilgotno. A co to znaczy dla każdego z nas? Dla profesjonalistów to jest jasno wytyczona.
Trzeba, tak? Nie.
Wytyczony cel, higiena rany, 4 kroki, mycie, oczyszczanie, pielęgnacja brzegów rany i dobór specjalistycznego opatrunku, oparte na badaniach naukowych, na konsensusie Kramera, na wytycznych towarzystw naukowych, czy europejskich, czy polskich.
Czyli całkiem skomplikowana sprawa, leczenie takich ran.
To nie jest taka prosta
rzecz. I pielęgnacja takich ran. A czy rana przewlekła, taka, która się nie chce goić, to zawsze musi być jakaś rana zakażona, tak ogólnie, no, kolokwialnie mówiąc, czyli taka rana, w której się toczy jakiś patologiczny proces i to wymaga oprócz pielęgnacji także leczenia.
Niekoniecznie musi być zakażona. Oczywiście zakażenie, drobny ustrój, który, że tak powiem, wtargnął do tej rany.
To często bakteria, pojawia się ropa na przykład, tak? Czy jakieś takie, to już wtedy...
No to nie wiemy, czy to jest ropa, czy to jest wydzielina,
czy
bo
to jest wydzielina.
70% nas to woda, więc jak jest przerwana ciągłość skóry, bo rana to przerwanie ciągłości skóry, to płyny ustrojowe gdzieś wypływają i to czasami jest ten tak zwany płyn surowiczy, tak? Osocze gdzieś tam nam wycieka. Trochę krwi nam się pojawi, bo naczynia krwionośne również między innymi zostały przerwane. I tak naprawdę ta wilgoć jest po to, żeby komórki mogły się namnażać, odbudowywać, bo ja zawsze tłumaczę pacjentom tak. No, martwica jest czarne, trzeba to zdjąć, bo jak pan zasieje ziarenko, to jak nie będzie pan podlewał, to nie urośnie. A ta martwica to jest taki kamień. Jak pan położy ten kamień na to ziarenko, no to ta ziarenko też nie będzie
rosło.
Czyli musimy usunąć martwicę rozpływną, czarną, suchą I podlewamy, czyli utrzymujemy środowisko wilgotne.
Jak to pacjent ma robić? To są jakieś specjalne opatrunki? Trzeba to, nie wiem, psikać, smarować? Na czym to polega w takim razie?
Polecam skontaktować się z profesjonalistą, poszukać. Wiadomo, w dzisiejszych czasach internet, w dobie internetu, internetowych stron szpitalnych, placówek medycznych, rzeczywiście oferuje takie porady.
Ale pani Bato, czy jest taka sytuacja, że pacjent jest niezaopiekowany w tym zakresie, może być niezaopiekowany, znaczy nikt nikomu nie zgłosi,
nie powiedział,
albo po prostu ma jakąś ranę, która nie chce mu się zagoić, został wypisany ze szpitala.
Nie ma takiej możliwości.
Nie ma takiej możliwości, tak?
Nie ma takiej możliwości. Chyba, że sam zdecydował o tym, że nie wróci z tą raną do placówki. Bo to jest też wzięcie odpowiedzialności za swoje zdrowie i życie. To nie tylko odpowiedzialność lekarza, pielęgniarki, tak? Tylko też współodpowiedzialność pacjenta. I tu wracam znowuż do tej prehabilitacji. Mówimy, że będzie pan miał zabieg, będzie pan miał radioterapię czy chemioterapię. Mówimy. Pan również partycypuje w swoim zdrowiu, w swoim leczeniu.
Czyli rozumiem, że pacjent powinien być na to przygotowany, że może coś się zdarzyć i przygotowany również na to, co wtedy jakby się zdarzyło i ta rana
gdzie?
Na przykład nie chciała się goić, co powinien zrobić.
I gdzie się zgłosić,
oczywiście. Tak?
Tak.
Są pielęgniarki, które zajmują się, specjalizują się powiedzmy w pielęgnacji ran.
I leczeniu. No,
pani jest taką pielęgniarką, zajmujecie się odleżynami, różnymi ciężkimi ranami, ale też stopa cukrzycowa, pojawia się takie hasło.
Zespół stopy cukrzycowej.
Co to takiego? I zespół kto jest narażony?
Tak, zespół stopy cukrzycowej to jest właściwie pokłosie choroby, jaką jest cukrzyca.
Ale takiej źle leczonej, powikłanej? Czy...
Powikłanej, tak, jest to powikłanie, ponieważ...
Czyli to nie grozi każdemu, kto ma cukrzycę?
Nie grozi każdemu.
Jeśli jest powikłanie, tak?
Powikłanie, a powikłanie może być spowodowane różnymi czynnikami. Niewyrównanymi poziomami cukru, czyli zła dieta, może nie zła, tylko niestosowanie się do diety dla pacjenta z cukrzycą. To również jest brak higieny, to również nieuważne chodzenie, nieodpowiednie obuwie, nieodpowiednie zabiegi, pedikir, tak?
Czyli takie rzeczy nawet mogą spowodować pojawienie się tego powikłania, jakim jest zespół stopy cukrzycowej.
Tak, tak.
Jak to wygląda? No nie wiem, jak to powiedzieć. Jakbyśmy opisali, jak to się zaczyna? Może
jak
tak
to
powiedzmy.
Się zaczyna?
Co powinno pacjenta zaniepokoić?
Też edukujemy pacjentów w zakresie profilaktyki zespołu stopy cukrzycowej. Zawsze w listopadzie jest taki tydzień prowadzony profilaktyce zespołu stopy cukrzycowej przez Polskie Towarzystwo Leczenia Ran. Ale również pielęgniarki diabetologiczne. Również dietetycy, którzy pracują w poradniach diabetologicznych i sami diabetolodzy mówią o tej profilaktyce i uwrażliwiają pacjentów na pewne czynniki, które mogą spowodować ten zespół stopy cukrzycowej. To powikłanie. To powikłanie jest jakby i dotyczy stopy. Tak jak sama nazwa mówi, zespół stopy cukrzycowej. Dotyczy stopy, a chociażby taki uraz, uderzenie w palec, założenie buta, w którym jest na przykład kawałek, nie wiem, kamyczka, może nawet kawałek szkła, gdzieś tam gwóźdź, resztka, nie wiem, jakiegoś materiału, plastiku, niezauważona, może spowodować ranę.
Oczywiście, przepraszam, że wejdę w słowo, warunkiem tutaj jest też to, że osoba musi chorować po prostu na cukrzycę.
Musi
tak?
chorować na cukrzycę.
I wtedy nawet taki właśnie drobny uraz może wywołać
zakażenie.
Tak. No ale co się pojawia? To jest jakaś ranka, jakieś obrzodzenie?
Może być rana mała, niewidoczna, mikrouszkodzenie, ale poprzez to, że ciągłość skóry została przerwana, drobne ustroje, które są wszędzie, nie widzimy ich, mogą zainfekować to po prostu miejsce. Pojawia się nam ból, zaczerwienienie, wysięg. No i zaczyna się właściwie cały proces zespołu stopy cukrzycowej. Łącznie, jeżeli nie będzie okiełznany, może dojść do nawet zapalenia, zakażenia kości.
Czy to jest też trudna rana, trudna w leczeniu?
Bardzo trudna, bo musimy wiedzieć i zdawać sobie z tego sprawę, że cukrzyca jest chorobą, która powoduje wiele powikłań, a szczególnie szczególnie w naczyniach krwionośnych, a jak nie mamy odpowiedniej ilości substancji odżywczych krążących z krwią ani tlenu, to te miejsca, do których powinno być to dostarczone, jest niedożywione, jest jakby ubogie w te substancje odżywcze, no to tam się nie będzie goiło, bo proces naprawczy nie będzie postępował.
Mm-hmm. Czy stosowanie leków przeciwcukrzycowych ma znaczenie? Czyli jak pacjent prawidłowo, że tak powiem, te leki stosuje, to on jest względnie bezpieczny, czy też jest narażony?
Względnie bezpieczny, natomiast ryzyko zawsze występuje. Tak jak powiedziałam w pierwszej części, że pewne czynniki mają wpływ na proces gojenia i tutaj również ma ogromny wpływ higiena osobista, przyjmowanie leków, stosowanie odpowiedniej diety, aktywność fizyczna i przede wszystkim oglądanie, i namawiamy do tego pacjentów, do oglądania stóp. Bo zwykły nagniotek, zwykle wrastający paznokieć, źle obcięty, może spowodować początek powstawania zespołu stopy cukrzycowej. To tak w skrócie oczywiście, bo jakby to rozłożyć, tak jak powiedziałam, na czynniki pierwsze, to jest to naprawdę bardzo mocno złożony problem.
Czy takie rany trudno gojące się, to wróćmy może tak już ogólnie do tych wszystkich ran, które się, że tak powiem, mogą pojawić i różnej one są różnego pochodzenia. Powinno się na przykład, nie wiem, dezynfekować wodą utlenioną, spirytusem, zaklejać, smarować czymkolwiek. Czy na przykład takie nieprawidłowe, co jest nieprawidłowe, co jest prawidłowe i czy to różnie przy różnych ranach wygląda? Powinno się jednak chyba skonsultować niż samemu decydować, tak, że plasterek nakleimy gdzieś.
Tak, przede wszystkim jeśli chodzi o zaopatrzenie rany, czyli założenie opatrunku, to nie jest tylko przyklejenie plasterka takiego przysłowiowego, ale jest to proces złożony, dlatego że po pierwsze udając się do specjalisty, do osoby przygotowanej medycznie, oczywiście ta osoba zbiera wywiad i rozpoznaje potrzeby tej rany i rozpoznaje potrzeby pacjenta. Czyli to się opiera na takim planie opieki nad pacjentem z raną. I w związku z tym to ten profesjonalista jakby przygotowuje pacjenta do również samoopieki, czyli mówimy, co możemy stosować, w jakim momencie, czego możemy się spodziewać i co możemy jeszcze dla siebie zrobić, dla wygojenia tej rany. W związku z tym dostaje pacjent informację, co może sam i w jakim zakresie, a co bezwzględnie musi zrobić profesjonalista, medyk.
Jak trzeba często spotykać się z pielęgniarką, która się specjalizuje w leczeniu ran, w opiece nad takimi pacjentami? Czy trzeba często na przykład zmieniać opatrunki? Jak to wygląda w praktyce? To taka pielęgniarka przyjdzie do nas pierwszy raz, albo my do niej pójdziemy i co się zadzieje wtedy, jeśli mamy taką przewlekłą ranę?
To tak z własnego doświadczenia powiem.
No właśnie,
powiem,
o doświadczenie to, poprosiłabym, tak?
Z własnego doświadczenia to na pierwszym spotkaniu z pacjentem, który ma ranę, oczywiście wypytuję go, co, jak, gdzie. Później oglądam, wykonuję toaletę rany, wykonuję przede wszystkim, jeżeli jest zanieczyszczona skóra wokół rany, no myję, po prostu zwyczajnie myję. To minimum sanitarne, ta higiena osobista jest...
Ludzie się
jest
boją po prostu myć. Może też myć tego, bo się boją właśnie, że to się zamoczy, że coś się zadzieje i
ale my uczymy, jak to robić.
Wacikami. No właśnie, to wynika może bardziej z tej niewiedzy.
Tak, i z
obawy,
lęku,
że coś można jeszcze bardziej powikłać.
Ja osobiście, przychodząc do takiego pacjenta lub pacjent do mnie, instruuję. W momencie, kiedy zmieniam opatrunek, opowiadam o tym, co robię i dlaczego to robię. Czyli pacjenta tak naprawdę uświadamiam, edukuję. Do tego dokładam plan, który spisuję.
Czyli pacjent,
co jest
żeby
potrzebne.
Mógł pacjent do tego wrócić, tak? Żeby
tak,
sobie,
żeby mógł wrócić.
Sobie przypomnieć, o czym była mowa, bo są pewnie przekazywane informacje, które no, w tym stresie i w ogóle można
dokładnie
zapomnieć, prawda?
Dokładnie tak jest. I ten plan jest na papierze tak naprawdę, ale idźmy dalej. Ten plan może być wcale nie na papierze, tylko w aplikacji. I taką aplikacją jest iWound, na której pracowałyśmy w naszym szpitalu przez prawie 3 lata testowałyśmy ten IUN, więc można prowadzić pacjenta nawet na drugim końcu świata.
Mhm. Mówiła Pani też o wycinaniu martwych tkanek. Rozumiem, że to jest takie tkanki pozostawione w tej ranie, stanowią jakieś ryzyko, nie wiem, zakażenia, czy powikłania jeszcze większego.
Stanowią pożywkę dla bakterii, dla drobnoustrojów, które żywią się.
Bo brzmi to
się.
Strasznie, mówiąc szczerze. Tak, strasznie. Jak słuchamy.
I bardzo czasami brzydko też pachnie, więc jakby...
Czyli pacjent sam jest w stanie zobaczyć, że coś się dzieje, bo ten zapach się zmienił, tak?
No jak widzi, że jest rana, która jest, skóra wokół jest zaczerwieniona, jest ból, może mieć wysoką gorączkę, nie może stanąć na przykład na kończynie, jest dyskomfort, to już powinno to mu dać do myślenia, że jest to stan, który jest no, niebezpieczny dla niego, dlatego też wizyta u specjalisty.
Mamy też na rynku tym aptecznym bardzo dużo różnych opatrunków. Opatrunki, które są żelowe, opatrunki z nanosrebrem, nanozłotem i jeszcze nie wiadomo czym, ja nie chciałabym tutaj wszystkich wymieniać, bo pewnie nie wymienię.
Nie, około 500 jest opatrunków na rynku.
Różnych możliwości. Rozumiem, że pielęgniarka, która zajmuje się takim pacjentem, też doradzi, jakie opatrunki należało by kupić, jakie opatrunki zastosować. Lepiej bez takiej porady samemu nie używać niczego.
Tak, oczywiście.
Chyba, że lekarz wcześniej coś zaleci i wiadomo to.
Tak. Ja jestem zwolenniczką tego, że pacjent powinien też wiedzieć, bo ma współuczestniczyć, ma mieć współudział.
Edukacji potrzebuje, tak. No bo skąd ma wiedzieć, jaki opatrunek.
Tak. I pielęgniarka jest tą osobą, która może edukować, natomiast jeśli chodzi o zmianę opatrunki w ogóle, to są specjalistyczne, które również mają refundację. Jeżeli
czyli
jest
one
rozpoznanie...
są inne na przykład na stopę cukrzycową, a inne na takie rany jakieś inne? Czy
Nie. One są takie same. One tylko różnią się tym, w jakim momencie możemy je zastosować i tak naprawdę jaka jest potrzeba rany.
Bo czyli na różnych etapach różne opatrunki
dokładnie,
mogą być, tak?
Dokładnie. Mhm. Bo jeśli mamy etap rany, gdzie jest duży wysięg, to oczywiście, żeby nam nie wyciekało poza tam i do butów, oczywiście na podłogę, to szukamy takiego opatrunku, który jest super chłonący. A jeśli mamy zainfekowaną ranę, to szukamy takiego opatrunku, który ma sobie, w sobie na przykład nanocząsteczki srebra, czy działa antybakteryjnie, tak, żeby zwalczać tą infekcję, czy biofilm, który jest. Biofilmu nie widać, ale to jest silna broń bakterii, które nie chcą tak naprawdę dać się usunąć z tej rany. I takie opatrunki również są.
I na koniec chciałam Panią zapytać znowu o Pani doświadczenie takie zawodowe, kliniczne, dotyczące tego, jak rodzina chorego może mu pomagać, co powinna wiedzieć, mając, że tak powiem, na pokładzie osobę, czyli w domu osobę, która no, narażona jest albo ma na przykład właśnie taką przewlekłą ranę, stopę cukrzycową, odleżyny, czy jakieś inne trudno gojące się rany pooperacyjne. Czy ktoś, kto jest krewnym, bliskim, może się przeszkolić w zakresie zaopatrywania takich ran? Czy pielęgniarki to robią i to można poprosić o coś takiego i robić to samemu? Czy jednak bezpieczniej dla tego chorego jest jednak, żeby pielęgniarka sama zmieniała opatrunki, zaopatrywała te rany?
Idealnym rozwiązaniem byłoby, żeby ta pielęgniarka trafiła do domu pacjenta. Czyli wkraczamy tutaj w dziedzinę pielęgniarstwa,
jeśli
opieki
ktoś
długoterminowej.
Jest właśnie leżący, no to trudno, że tak powiem, mu pojawiać się pewnie w gabinecie, tak. Nie wiem, raz na 2 tygodnie, więc myślę, że są jakieś wizyty domowe, prawda?
Są wizyty domowe i tutaj wkracza właśnie opieka długoterminowa i pielęgniarki środowiskowo-rodzinne, więc jest ta pomoc. Należy tylko zwrócić się do lekarza rodzinnego o taką pomoc.
To jest jakieś skierowanie się dostaje, czy jak to wygląda?
Zlecenie, jeśli chodzi o pielęgniarkę środowiskowo-rodzinną. Każdy z nas ma zaoptowaną taką panią pielęgniarkę, natomiast opieka długoterminowa jest to osobnym świadczeniem refundowanym z NFZ-u. Czyli taka pielęgniarka tak zwanego OPD może przychodzić ekstra, oprócz pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej z tak zwanego POZ-u od lekarza rodzinnego. Natomiast ona ma jakby w zakresie swoim opiekę nad pacjentem z raną przewlekłą.
Na ile, co jaki czas można liczyć na taką wizytę?
To maksymalnie 4 razy w tygodniu. może przychodzić ta pielęgniarka.
I kto ustala tą częstotliwość?
Pielęgniarka ustala sama, tak, ustala plan, plan opieki, tak, i rozpoznaje potrzeby pacjenta i rany, tak, więc ona również, jeżeli ma uprawnienia, może wypisać receptę na refundowany opatrunek specjalistyczny, więc jakby jest to troszeczkę, mówiąc,
w zakresie jej pracy jest również przeszkolenie na przykład tak, bliskich pacjenta, żeby oni czynnościach mogli taki opatrunek zmienić, tak, wiedzieli, kiedy się dzieje coś złego, że trzeba, nie wiem, szukać
dołożyć
pomocy,
albo
tak?
założyć, dołożyć opatrunku chłonnego, albo zawiadomić pielęgniarkę, że pani Basiu, pani Beato, pani Asiu, no coś się dzieje, czy dzisiaj może być ten dzień, że pani przyjdzie. I raczej są
i wszystko na NFZ.
I wszystko na NFZ, ale edukacyjnie również można szukać informacji na stronach internetowych szpitali. Na naszej stronie również mój szpital brał udział w takim projekcie, jak wypuścić pacjenta bezpiecznie z raną i z opatrunkiem, bo udzielamy porad i w wersji papierowej, i telefonicznej, jak można sobie poradzić ze zmianą opatrunków w domu.
Czyli zapraszamy wszystkich zainteresowanych na stronę domową Szpitali Pomorskich w Gdyni. Tak? Tam znajdą się na stronie internetowej, można znaleźć te wszystkie...
Zakładka ABC pacjenta.
ABC pacjenta. Bardzo dziękuję. Beata Góralska, pielęgniarka, rehamenadżerka, przewodnicząca zespołu do spraw profilaktyki odleżeń i ran przewlekłych w szpitalu imienia PCK w Gdyni-Redłowie, wojewódzka konsultant w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej w naszym województwie, była moim i Państwa gościem. Dziękuję za przyjście do studia.
Dziękuję za zaproszenie i wszystkim życzę dużo zdrowia.
Dziękujemy. Audycję zrealizowała Katarzyna Piekło, prowadziła Joanna Matuszewska. Do usłyszenia.
Bądź zdrów.